Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepan. Halo, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające.
I drogie osoby filmy dokumentalne oglądające.
Dokładnie, bo to właśnie ta pora roku, w której nagrywamy dla Was polecajki na kolejną edycję naszego ulubionego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a przed nami 23. edycja.
To jest naprawdę najlepszy festiwal.
Naprawdę. Ja byłam na wielu festiwalach.
Ja też.
Wiele festiwalowych programów przeglądałam i żaden nie powoduje rumieńców na mojej twarzy jak właśnie ten festiwal i ten program. No. Także jest tutaj misja, jest tutaj dużo dobra, jest tutaj poszerzanie horyzontów. Można też zaspokoić swoje estetyczne potrzeby, jeżeli chodzi o realizację filmową.
Totalnie.
Więc no, ten festiwal ma po prostu wszystko, co potrzeba.
Tak.
Więc na początek, zanim powiemy Wam, co my obejrzałyśmy już i możemy Wam zdradzić, czego nie możecie absolutnie przegapić i czego powinniście wypatrywać, to kilka teraz jeszcze takich wiadomości informacyjnych, żebyście wiedzieli co, gdzie, kiedy, dlaczego, bo to jest po prostu ważne, tak?
Tak.
My oczywiście będziemy oglądać w poznańskim kinie Muza,
tak,
które kochamy, wspieramy od wielu lat i bez którego nie wyobrażamy sobie Poznania.
Tak.
I w wielu miastach w Polsce, w których będzie festiwal, nie tylko w Poznaniu i w poznańskim kinie Muza, festiwal będzie trwał w kinach od 8 maja do 17 maja. A potem dla tych osób, które na przykład nie zdążą obejrzeć wszystkich filmów, bo też ten program między miastami się różni, albo po prostu będą zajęte w tym czasie, to słuchajcie, nic straconego, bo pandemia przyniosła nam online'ową wersję tego festiwalu.
Coś dobrego przyniosła ta pandemia.
Dokładnie.
Czyli życie online, prace online i festiwale online.
Dokładnie. I online'owo część tego programu będzie można obejrzeć od 19 maja do 1 czerwca.
Tak.
I wszystkie informacje dostępne są oczywiście na stronie festiwalu mdag.pl i tutaj możecie sobie wybrać w menu miasto, w którym odbywa się festiwal, więc oprócz Poznania jest to oczywiście Warszawa, Wrocław, Gdynia, Katowice, Bydgoszcz i Łódź. Ale nic straconego, jeżeli nie będziecie w którymś z tych miast, bo jak wspomniałyśmy, online'owo też zobaczycie część tego wspaniałego programu.
Ale właśnie część, nie? Że
tak.
No to tak to jest z tym festiwalem, że pomiędzy miastami się program różni i też różni się online versus w kinie. Ale słuchajcie, filmów jest naprawdę multum i jest w czym wybierać, więc jest dużo różnych tematów, jest dużo różnych formatów, mimo że to wszystko dokumenty i na pewno coś znajdziecie ciekawego, inspirującego.
Tak, no i jak co roku festiwal ma taki motyw przewodni, takie hasło, wobec którego te filmy są dobierane, takiego klucza, który gdzieś tam pozwala też zagłębić się w te poszukiwania. No i właśnie te poszukiwania są tematem tegorocznej 23. edycji festiwalu. No i jak tutaj mówi nam szef komunikacji w materiałach prasowych, to chodzi właśnie o takie poszukiwania właściwej formy opowiadania o tej rzeczywistości. Więc to jest taki trochę temat meta, bo to jest takie trochę podsumowanie tego właśnie, o czym jest kino dokumentalne, jakich tematów poszukuje.
Myślę, jakie opowiadanie.
I o jakich właśnie opowiada i też w jaki sposób.
W jaki sposób.
I jest tutaj takie jedno zdanie, które bardzo według mnie podsumowuje bardzo dobrze ten festiwal i też moje takie motywacje związane z corocznym uczestniczeniem w nim. Filmy nie zmieniają świata, ale dają świeżą perspektywę i zachęcają do działania. Wierzymy, że ludzie, którzy je oglądają, często zmieniają później rzeczywistość. Myślę, że ten program bardzo dobrze to w tym roku odzwierciedla, jak zresztą w każdym roku. I dlatego ja właśnie bardzo lubię kino dokumentalne.
Tak.
No i co? Zanim jeszcze przejdziemy, to jeszcze jedna rzecz, że każde kino, które jest zaangażowane w ten festiwal, to ma też taki program wydarzeń dodatkowych. Czyli to są różne spotkania, jakieś wydarzenia towarzyszące, typu, no nie wiem, jakieś tam nawet spacery po danym mieście, czy nie tylko spotkania z reżyserami i reżyserkami, czy też z bohaterami filmów, też jakieś miejsca festiwalowe, które jakby są połączone, więc to jakby to jest jak na festiwal przystało, cała taka naczynia połączone w całym mieście, które sprawiają, że możecie oddychać tym festiwalem na różnych, w różnych przestrzeniach i na różnych płaszczyznach.
Tak, i że oprócz obejrzenia po prostu filmu możecie jeszcze sobie w tym filmie później podyskutować, czy to z ekspertami zaproszonymi, czy to z twórcami, czy bohaterami.
Tak, no i każdy z tych festiwali zaczyna się też takim otwarciem, filmem otwarcia. No i 8 maja zapraszamy do Kina Muza na film otwarcia na godzinę 20 i to będzie film Kłopotliwy Niedźwiedź. I po tym filmie będzie też spotkanie z reżyserkami filmu, które będą osobiście w Kinie Muza w Poznaniu. Mhm. I taki program szczegółowy, jeżeli chodzi o wydarzenia towarzyszące temu festiwalowi, będzie dostępny już niedługo. Mhm. Więc obserwujcie stronę festiwalu i kin, w których odbywa się to, ten festiwal, bo na pewno będzie bardzo dużo dobra jak zawsze. A my już możemy zdradzić, że...
No właśnie, chciałam powiedzieć, że my jeszcze... Kto żyje w Poznaniu lub przypadkiem w Poznaniu przebywa, to my też prowadzimy jedno spotkanie w Kinie Muza. Ogólnie jeszcze chciałam powiedzieć a propos Kina Muza, że jak ktoś mówi, chodźmy do kina do mnie, no to dla mnie to jest logiczne, że idziemy do Muzy, a nie gdzieś indziej. No ale my będziemy w Kinie Muza 11 maja o godzinie 18 się zaczyna film, o którym będziemy rozmawiać. I to jest film reżyserki Motan.
Tak.
Która mieszkała trochę w Polsce, potem wróciła do Chin i nie zdradzając za dużo z fabuły, trochę o takim powrocie jest chyba ten film.
Tak, ale ma też...
No ty już widziałaś, ja, a ja jeszcze
widziałam,
nie.
Ale też ma takie no, niesamowitą historię związane z konfrontacją z takimi wierzeniami i oczekiwaniami, bo Wyznania Pieprzyka, taki jest film, tytuł tego filmu, no tutaj bardzo już nas naprowadzają na temat tego filmu i to i on jest też w ogóle niesamowicie zrealizowany, ale o tym może powiem za chwilę kilka słów, nie zdradzając za dużo, ale na pewno chcecie zobaczyć ten film, bo jest też taki akcent polski, jak ktoś tutaj czuje patriotyczną potrzebę utożsamienia się też z tym, co na ekranie. Więc tak, my będziemy rozmawiały z reżyserką, nie będzie to długie spotkanie, ale na pewno po tym filmie warto będzie sobie pogadać i na pewno go warto zobaczyć.
I zapraszamy, jak chcecie się z nami spotkać.
Tak, i bilety w sprzedaży od 23 kwietnia, więc jak to pewnie będziecie słuchać, to właśnie to się wydarzy.
No, nasze podróże w czasie.
Tak.
Czasem nagrywamy wcześniej, czasem nagrywamy później niż myślałyśmy, że będziemy nagrywać i potem już nie pamiętamy, kiedy odcinek będzie publikowany, więc podróżujemy w czasie.
Dokładnie. No to co? Przechodzimy do naszych polecajek.
Dobra.
No to co? Bierzemy najpierw to, co widziałyśmy wspólnie, że tak powiem.
Dobra, okej. Okay.
No to zanim może o moim ulubionym filmie, nie wiem czy coś to przebije, to może najpierw Bibliotekarki.
Dobra, dobra.
No będzie taki dokument w reżyserii Kim Snyder, który dokumentuje, opowiada o...
Jak to w skrócie opowiedzieć?
Jak to w skrócie opowiedzieć? No opowiada o tym, jak w Ameryce wojna kulturowa przybiera na sile. I ta zaczęło się nie tylko od tego, że prezydent powiedział, że jakby wytacza wojnę każdym przejawom wokizmu. No to tego wokizmu zaczęto też się doszukiwać w książkach i w bibliotekach. Powstała taka lista książek, które powinny być zbanowane z bibliotek ze względu na niemoralne praktyki, o których mówią, o nagość na przykład, które się dopuszczają, na przykład jeżeli chodzi o komiksy, czy jakieś ilustrowane książki dla dzieci, o tematykę seksualności, deprawowania najmłodszych i tak dalej. Więc to są książki z różnych półek wiekowych, ale jednocześnie ignorujące te na przykład obostrzenia wiekowe, które gdzieś tam mają, jeżeli chodzi o niektóre z nich. No i tutaj na front wyszły dzielne bibliotekarki, które sprzeciwiły się i walczyły o to, żeby w ich bibliotekach, w ich miejscach pracy, które no, są dla nich takimi bastionami też takiej trochę wolności i takiego wejścia do świata, które mówi o różnych perspektywach, o otwarciu głowy na wyobrażenie sobie różnych miejsc, żyć, perspektyw, no żeby propaganda i przemocowa praktyka nie wchodziła.
Tak. I ja tutaj może tylko dopowiem, że jakby prezydent to jedno, ale też to tam akurat był case prawa stanowego, nie?
Tak.
Bo to był 2022 rok. Ja myślę, że nasi słuchacze, słuchaczki pamiętają, bo to było dosyć głośne. No już było to jakiś czas temu, nie?
2022, nie?
Ta lista zakazanych książek i w ogóle kasowanie książek, wyjmowanie, chowanie książek, to też oczywiście się nam kojarzy z praktykami nazistowskimi i spaleniem książek.
I te oczywiście skojarzenia są przebitkami w tym dokumencie, bo one nie są tutaj bez...
No one się same nasuwają, nie?
Dokładnie.
I tam pada takie super zdanie, że bo też młodzi czytelnicy i czytelniczki się też sprzeciwiały tym próbom zakazywania książek. I tam pada takie zdanie właśnie z ust z jednych z jakby uczniów, którzy protestują przeciwko tej liście zakazanych książek, że ej, słuchajcie, guys, nikt, kto zakazuje czytania książek, nie zapisał się złotymi zgłoskami w historii. Raczej jakby będziecie the bad guys, nie? Super ciekawe jest dla mnie w tym filmie pokazanie jakiejś takiej dużej polityki w małych miasteczkach.
Mm-hmm.
I to, że to... No to oczywiście brzmi też jak teoria spiskowa, ale to nie jest przypadek, nie? Że pewne ruchy konserwatywne próbują kontrolować książki, bo za pomocą książek kontrolują ideę, za pomocą idei kontrolują ludzi, a za pomocą oskarżeń o najgorsze rzeczy... Tak, o deprawowanie młodzieży, o pedofilię, próbują po prostu wymienić personel. I na takim szczeblu właśnie zaczynają od tego szczebla takiego lokalnego. Chcą po prostu zwalniać nauczycieli, chcą zwalniać bibliotekarki, chcą zwalniać po prostu, wymieniać sobie osoby, bo w Stanach są takie rady rodzicielskie. I po prostu no, jest bardzo duża tutaj propaganda tego ruchu Moms for Liberty. I tam też jest super taki transparent, w pewnym momencie miga, jak są te protesty, że Moms for Liberty, more like Moms for White Supremacy.
Yes.
I wiecie, zszokowało mnie w tym filmie to, że to jest takie przekręcanie w ogóle narracji, nie? Stawianie jej na głowie, że to w ogóle właśnie nie chodzi o dobro tych dzieci. Że tak jak mówiłaś, że to jest zabieranie dzieciom dostępu do różnorodności perspektyw, nie?
Tak.
Więc to jest działanie na ich szkodę. Pod przykrywką właśnie chrońmy dzieci, nie? I w ogóle oburzające jest to, tym bardziej te 4 lata później, jak obserwujemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych Ameryki, że te oskarżenia w ogóle o pedofilię powinny zupełnie być w kogo innego skierowane, nie?
Tak.
A nie w bibliotekarki. I w ogóle bibliotekarki, jak chcesz być bibliotekarką, to znaczy, że jesteś osobą, która kocha książki, kocha ciszę, kocha czytanie, jakby i w ogóle jakby wydaje mi się, że to nie jest typ osoby, która chce iść na barykady i jakby ten aktywizm jakby po prostu, wydaje mi się, że osoby, które chcą być bibliotekarkami realizują ten aktywizm w zupełnie inny sposób niż w ten, do którego zostały tutaj zmuszone, nie?
Tak, no ale też oni pokazują właśnie, że biblioteki to nie są tylko takie miejsca, w których są książki, ale że to są takie domy kultury,
tak.
Że to są takie żywe centra, w których po prostu jest, buduje się społeczność i że ta społeczność też dorasta przy tym miejscu i że to jest też bardzo ważne, że bardzo wiele osób, które też tam przychodzą i tych młodych aktywistów, którzy też podejmują się tej walki w ramię z tymi bibliotekarkami, mówią, że właśnie w książkach znalazły to ukojenie, znalazły to poczucie, że nie są same, że to, w jaki sposób one się czują, to nie jest odosobniony przypadek, tylko że to jest jak najbardziej normalne, że są osoby, które są takie same jak one albo przeżywają podobne rzeczy, że można tworzyć społeczność i też taką rodzinę z wyboru, bo też dużo jest tam o takich osobach na przykład queerowych, które są, bo to też nie bez powodu dzieje się na przykład w takich stanach jak Teksas, Floryda, czyli takich stanach bardzo konserwatywnych, które no, raczej nie słyną z zbyt dużej tolerancji i z takiego no, wyobcowywania wszystkiego, co gdzieś tam nie jest unifikowane, że tak powiem. Więc to jest niesamowite, że wciąż, kiedy to oglądamy, czyli to jest tam wydarzenia z powiedzmy 2022, 2024. Bez kozery republikanie, którzy tam się pieklą podczas tych rozmów przed tymi przedstawicielami stanu, zrównują na przykład homoseksualizm z pedofilią. Albo pokazują, że bibliotekarki przez to, że nie chcą usuwać tych książek, które mówią o seksualności człowieka w ogóle, albo na przykład książeczki o tym, że dwa króliki się spotykają i zakochują w sobie i biorą ślub, i to jest w ogóle urocza, piękna książeczka o tym, że albo na przykład o pingwinach, które znajdują porzucone jajo i są,
i wysiadują
to jajko. No to okazuje się, że one zachęcają do deprawowania dzieci i mają tego typu wpisy w swoich po prostu aktach pracowych, nie? Że to jest w ogóle zostaje przeinaczone i jakby to, co mówisz, że jakby przez tego typu działania wymienia się właśnie tą kadrę, no i jakby tworzy się jakieś takie precedensy, które w ogóle nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, że te osoby mówią, co je spotkało, a w aktach jest zupełnie inna rzeczywistość przedstawiona i to jest w ogóle przerażające tak naprawdę, nie?
Tak, ten film ogólnie jest dołujący.
No ja tak sobie pomyślałam na początku, że to jest taki list miłosny do książek.
Tak.
Ale potem...
Ale jest tam dużo właśnie o tej, w ogóle o instytucji biblioteki, tak jak mówiłaś, nie? Że to jest taki trochę bastion wolności, że to jest taki safe space, że właśnie każdy dzieciak znajdzie w bibliotece po prostu swój świat, dlatego że książki to są po prostu inne światy i nam są potrzebne różne książki, nie? I tak jak mówisz, no kurde, historyjka o pingwinach naprawdę nikogo nie deprawuje i też to, że jest w jakiejś książce penis, to jakby niekoniecznie znaczy, że mamy tutaj do czynienia z seksualizacją młodzieży, bo newsflash, jakby dzieci też mają niektóre penisy, nie?
No, jest to kontrowersyjne, co teraz mówisz.
No bo tam jedna bibliotekarka też właśnie, to był taki super cytat, nie? Że jakaś konserwatywna mama mówi, nie, ta książka, w tej książce jest penis, więc dla mnie to jest od razu, powinno zostać zakazane, nie? No ale jakby dzieciaki też potrzebują książek po prostu, które mówią o ich seksualności, no bo seksualność jest ważną częścią bycia człowiekiem i od razu, wiesz, jak oglądałam ten film, to miałam takie skojarzenia, bo użyłaś też sformułowania, że wojny kulturowe, nie? Że ja miałam takie skojarzenie, że to nie jest tak jakby z polską rzeczywistością, bo to nie jest tak, że to się tylko dzieje w Stanach Zjednoczonych Ameryki, że jakby w Polsce też są te wojny kulturowe i te spory polityczne przeniesione do szkół publicznych.
No
nie?
Jakby wspomnieć by należałoby tu tylko ten przedmiot związany ze zdrowiem, którego miałyby się dzieci uczyć i to jak zostaje wykastrowany ten cały program, co jest po prostu skandaliczne i no nasza pani minister edukacji absolutnie no, nie zdała egzaminu. Ale ja tutaj, zanim przejdziemy do kolejnych filmów, to chciałam jeszcze dwie rzeczy powiedzieć, żeby już tutaj nie spoilować, bo mimo tego, że już trochę gadamy o tym dokumencie, to nie zdradzamy, bo jest tam taki też wspaniały twist, o którym myślę, że nie możemy powiedzieć.
Dobra, okej.
No to ja chciałam jeszcze powiedzieć, że to nie są tylko książki związane z gdzieś tam seksualnością, orientacją seksualną, ale też na przykład historia Ku Klux Klanu, czy też książki związane z po prostu czarnych autorów i autorek. Także no...
No po prostu wszystko,
cenzura,
co jest woke.
Tak,
jest
wszystko,
zakazane.
Co nie jest po prostu przejawem białej supremacji, zostaje po prostu wykreślone. I wczoraj jak właśnie oglądałam ten dokument z moim przyjacielem, to on mówi, że jak pojawiły się te Moms of Liberty i pojawiły się te bibliotekarki, on mówi, to jest tak jak w Miss America, że te Moms of Liberty to są jak ta Phyllis Schlafly.
Tak,
że
też
to jest, tak, że to jest właśnie ten konflikt trochę, który gdzieś tam był w latach 70. XX wieku w Ameryce między właśnie feministkami drugofalowymi, a właśnie panią Schlafly, która była właśnie tą przedstawicielką tej konserwatywnej części kobiet, które no nie chcą tych zmian, które proponują te złe feministki, czyli one nie chcą mieć wyboru, one chcą, żeby ten wybór był za nie dokonany. Więc no to jest no niesamowite, że no nie tylko ten frazes związany z tym, że historia lubi się powtarzać i zatacza koło, to jakby też wydaje mi się, że warto by też prześledzić tą korelację i też te takie backlashy, które do nas wracają, nie? Że jednak, że to, co jest wywalczone, nie jest też na zawsze. To, co powtarzamy tutaj, co już pewnie trochę jest po raz kolejny, powiem to frazesem, ale uwaga, taka jest prawda.
No i z tą historią, która się powtarza i z tym, że te wolności i równości, o które walczymy, jakby nie są nam dane raz na zawsze, to też to o tym też jest film o Jane Elliot.
Jezu, ale zrobiłaś piękny bridge!
Nie wiem, czy jest Wam znana postać Jane Elliot. To jest dosyć duże nazwisko. Film się nazywa Jane Elliot kontra reszta świata i przechodzimy do niego tak trochę smooth, no bo też częściowo właśnie te treści się tutaj powtarzają, nie? Bo też pojawia się w tym dokumencie o Jane Elliot motyw tych zakazanych, tej listy zakazanych książek, na którą to listę trafiła między innymi książka Jane Elliot. A kim jest Jane Elliot?
Jane Elliot to jest ikona.
Legenda.
Ona po prostu, ja... Nie znałam jej wcześniej i czuję, że ja po prostu żyłam pod kamieniem, że ja nic nie wiem o świecie, bo po prostu to, że taka postać jakby gdzieś tam w ogóle się nie pojawiła na moim radarze, to ja czuję, że ja poniosłam jakąś klęskę.
Nie, przestań, na moim się pojawiła też niedawno.
Ale to jest Jane Elliot, to jest w ogóle badass bitch.
Ona zrobiła bardzo znany eksperyment, który dzisiaj by pewnie już nie przeszedł, ale który po prostu zrewolucjonizował myślenie o rasizmie. I w 1968 roku w małej miejscowości Riceville, Iowa, w stanie Iowa, zrobiła eksperyment. Może tak, jeszcze background, że Jane Elliot po prostu była nauczycielką. Chociaż tak jak ona mówi o sobie, nie nauczycielką, lecz edukatorką.
Tak.
I wielokrotnie podkreśla w tym filmie, że jest różnica między byciem nauczycielem a byciem edukatorem. I wielokrotnie podkreśla, o co chodzi z byciem edukatorką. Że chodzi o wyprowadzanie ludzi z ignorancji i wyprowadzanie ich z niewiedzy i że to jest po prostu życiowa misja. I ta misja po prostu konserwuje ją. To jest już starsza pani.
Ona ma 89 lat w momencie kręcenia tego filmu, a ona po prostu jest...
Nie do zdarcia.
Nie do zdarcia. Jest w takiej kondycji, w ogóle jest taka sharp i w ogóle sassy, że ja po prostu umarłam.
Błyskotliwa, zawzięta, niezłomna, zawsze ma ripostę po prostu na podorądziu. Widać, że po prostu zęby zjadła na tej edukacji równościowej i widać, że po prostu jest to bardzo dla niej ważne, że to jest pasja. Nie?
Ona po prostu tym żyje i ona w ogóle nie bierze jeńców, jak to się mówi. Ona się absolutnie nie przejmuje, co ty pomyślisz. I jak się poczujesz, byle ona osiągnęła swój cel i to, że ona jest taka bezkompromisowa w tym swoim podejściu, jest niesamowite. I zanim może przejdziemy trochę dalej, to powiedz jeszcze o tym eksperymencie.
Dobra, no więc Jane Elliot, tak jak wspomniałam, była nauczycielką i dostała klasę dzieci z dysleksją.
Tak.
To, jak nauczyciele traktowali te dzieciaki, mówiąc o nich, że ta klasa jest po prostu skazana na porażkę. Oni się nigdy nie nauczą się czytać. To są beznadziejne przypadki. To dało jej do myślenia o dyskryminacji. No bo Riceville, Iowa, miasteczko Riceville, w ogóle bardzo mnie to śmieszy, że w miejscowości o nazwie Riceville głównie się uprawia kukurydzę.
Tak.
Ale to jest takie miasteczko, gdzie właściwie jest bardzo jednorodne społeczeństwo, nie? Gdzie temat rasizmu trochę był teoretyczny, bo raczej wszyscy są tam biali. Więc ona ten mechanizm dyskryminacji jakby poznała trochę od innej strony. Ale to są czasy właśnie... No to jakby też jest pokazany moment w tym filmie, kiedy zostaje zamordowany Martin Luther King. I to, żeby może nie opowiadając całej tej drogi Jane Elliot, jak ona doszła do tej edukacji antyrasistowskiej, ale bardzo nią wstrząsnęło zamordowanie Martina Luthera Kinga. I postanowiła wtedy zrobić w klasie przeprowadzić takie ćwiczenie, warsztat, eksperyment, w którym podzieliła dzieciaki według koloru oczu i bazując na tym inaczej lepiej traktowała niebieskookich, gorzej traktowała brązowookich. I właśnie mówiła takie...
Ale też te dzieci miały się nawzajem też traktować według tego i też były oznaczone takimi kołnierzykami.
Tak.
I część te dzieci, które miały niebieskie oczy, miała pewne przywileje, a te o brązowym kolorze oczu były ich pozbawione.
Tak, i bardzo szybko to, co mówisz, się wydarzyło, czyli te dzieci zaczęły same się dzielić i okropnie się traktować. Ale niesamowite było to, że kiedy po tygodniu odwróciła ćwiczenie i właśnie teraz to brązowo okie dzieci miały dostać te wszystkie przywileje, to one już nie wpadły w ten mechanizm dyskryminowania. One już nie chciały być takie okropne dla swoich niebieskookich kolegów i koleżanek.
I tam jest takie wspaniałe zdanie, jak ona mówi, że to jest właśnie potęga edukacji. To jest właśnie to, dlaczego ja to robię, dlaczego poczułam, że to ma sens.
Tak.
No ale oczywiście to rozpętało i taką machinę związaną z tym, że ona stała się bardzo sławna i wiele mediów to podchwyciło, między innymi Oprah. No to też był taki miecz obosieczny, bo to też no, ona zapłaciła cenę za to, no bo to nie spodobało się, jak można się domyśleć, bardzo wielu
społeczności?
Osobom. Pewnym kręgom się to nie spodobało, a dla innych to było na przykład zbyt kontrowersyjne, też to, że ona wykorzystywała dzieci do tego eksperymentu i na nich to robiła, no to też było dla niektórych zbyt kontrowersyjne.
No bo ten eksperyment jest skuteczny dlatego, że on właśnie wciela ten mechanizm dyskryminacji w życie, więc on pracuje tutaj na emocjach mega. I dlatego jest taki skuteczny. Dzieciaki szły do domu, opowiadały o tym swoim rodzicom, o tym, co się wydarzyło, przeżywały to, przeżywały bardzo silne emocje i za to była bardzo krytykowana Jane. Co ciekawe, ona też robiła ten warsztat później wielokrotnie również z dorosłymi.
Tak.
To, co mówisz, że była u Opry i tam chyba z 5 razy była u Opry. W ciągu całego swojego życia i też robiła w telewizji na żywo, tak, na uczestnikach programu ten warsztat. To po prostu działa, nie?
Tak, no ona właśnie tym pokazała, że edukacja antydyskryminacyjna musi być też takim działaniem nie tylko teoretycznym, ale po prostu tej dyskryminacji trzeba zaznać, żeby po prostu wejść w buty tej osoby dyskryminowanej. To jest taki sztandar, z którym ona cały czas, jakby, który cały czas nosi i o którym cały czas mówi, że oczywiście lektury, poznawanie perspektywy to jest jakby konieczność i ona wam pokaże w tym dokumencie książki, które wy musicie natychmiast nadrobić i w ogóle shame, że tego jeszcze nie znacie.
Tak. Kocham tę w ogóle scenę otwierającą. To każdy powinien przeczytać. A to jakby jutro wszyscy przeczytali tą książkę, to świat by się zmienił, nie?
Tak, ale ona pokazuje, że właśnie trzeba po prostu poznać perspektywę drugiej osoby i nie wystarczy czasami tylko wsłuchiwanie się w tą perspektywę, ale po prostu chociaż trzeba przez chwilę poczuć się, jak to jest właśnie być tą osobą dyskryminowaną ze względu właśnie na ten kolor skóry. I też ona wybrała właśnie ten kolor oczu, bo właśnie chodzi o to, że to są takie rzeczy, na które nie masz wpływu i właśnie to o to chodzi, żeby po prostu też to zrozumieć, też absurdalność tej sytuacji i tego mechanizmu związanego z tym, jak działa dyskryminacja. No i też ta jej działalność edukacyjna też bardzo dużo ma do czynienia z obalaniem takich mitów związanych z tym, jakby skąd się wziął człowiek, że domyślny biały człowiek nie pojawił się na ziemi w kolorze skóry białym. I no ona też ma też taki duży case z pokazywaniem mapy i zderzaniem tego. Już nie chcę tutaj zderzać wszystkiego, bo mimo tego, że powiedziałyśmy już sporo, to w tym dokumencie jest tak dużo jeszcze złota, ale też jakby sama osobowość Jane Elliot.
Tak.
To jest w ogóle doświadczenie 1,5-godzinne, które no trzeba sobie dać, bo ona jest absolutnie niesamowita, ale ten dokument ma jeszcze jedną taką siłę, oprócz takiego historycznego podejścia i podsumowania jej działania, no to on według mnie jest też bardzo dobry, dlatego że on nie pokazuje jej jako takiej nieskazitelnej tuzy, tylko pokazuje też taką cenę, którą trzeba czasami zapłacić za pewne wybory i za takie poświęcenie się, za tą byciem psu i zabawą, bo Jane Elliot jest absolutnie modelową psu i zabawą. I
myślę, to sama mówi o sobie, to ja, wasza dyżurna jędza.
Wasza dyżurna jędza jest tutaj po prostu, wypełnia tą misję w 110%, ale też właśnie te nasze autorytety, ci nasi bohaterowie i bohaterki nie są nieskazitelne i to pokazuje też bardzo dobrze ten dokument. I ona też jakby mierzy się z tym sama w tym dokumencie, że no cena, którą ona zapłaciła za bycie tą nieustraszoną edukatorką, osobą, która wchodzi bez pardonu i z buciorami i pokazuje, że nie, tak nie będziemy rozmawiać, tak nie będziemy robić, no są po prostu jej córki, które no po prostu...
Córki i syn,
które no po prostu...
One też zapłaciły tą cenę.
No właśnie, one są jakby tymi ofiarami, tym, które jakby Jane musiała tutaj no, poświęcić, bo no, ona była też w bardzo dużej mierze po prostu nieobecna w ich życiu, ale też no, nie była też nim aż tak zainteresowana, bo po prostu były sprawy ważniejszej wagi.
Tak, ale też to, że ona... O dobra, może nie będziemy zdradzać rzeczywiście tak. wszystkiego, ale mi się wydaje, że bo ta nieobecność i to, że ona właśnie tak jeździ po świecie, że robi wszędzie ten warsztat, że jakby wspiera tą walkę też właśnie tych nauczycieli, którzy są szkalowani w szkołach i jakby wspiera też walkę o te o zniesienie tego zakazu książek i tak dalej, i że ona właśnie nie odpuszcza, że nie ma czasu być babcią. To jest jakby jeden wątek, ale drugie to to, że ona, mimo że widzi, jaką cenę zapłaciły jej dzieciaki, bo ten backlash też dotknął ich, to ona natychmiast to odwraca, nie? I mówi, okej, ty teraz masz ciężko, mówię do swoich córek, a pomyśl sobie, jak po prostu niebiałe dzieciaki mają ciężko na co dzień, nie? I że skala twojego cierpienia jest jakby nieadekwatna do tego, co... Myślę, że to jest takie trudne do zaakceptowania przez jej dzieci, nie? Że ona widzi to bigger picture i nie daje taryfy ulgowej własnym dzieciom. Co jest niesamowite. Ale tam jest jeszcze dużo innych ciekawych wątków, które tylko może tak bym chciała zasygnalizować, może właśnie rzeczywiście ich już nie opowiadać, ale bardzo był dla mnie ciekawy ten wątek. Takie pytanie, co gdyby Jane Elliot była czarna? Nie? Że to jakby też jest, myślę, ciekawy wątek do poruszenia działaczy antyrasistowskich białych. Cała ta rozkmina, jak inaczej by się to potoczyło i czy efekt jej działań byłby taki sam. I mega dla mnie było ciekawe to, co powtórzyła kilkakrotnie Jane Elliot w tym filmie, czyli love is overrated, że bo my często mówimy u nas w podcaście, że miłość jest rozwiązaniem, a ona mówi, miłość jakby to jedno, ale ja chcę sprawiedliwości.
Tak.
I to, to był jakiś taki, no dla mnie to był wątek ważny, jakby on tak trochę odwraca tą perspektywę myślenia właśnie o edukacji. No, więc tyle.
No jest dużo też takich poruszających momentów spotkania z tymi uczniami, którzy byli po raz pierwszy temu eksperymentowi poddani. Jest też wątek też z ojcem. No to są takie rzeczy, że naprawdę ten dokument no, daje takiego, no nie wiem, trochę takiego powera, że ja sobie pomyślałam, że to jest tak niesamowite, że właśnie ta wiedza i bycie właśnie tym tą osobą, która jest cały czas w tym wirze takiej po prostu zaangażowania, że też jakby to cię trzyma w tych ryzach, że w wieku 89 lat ona po prostu no, gra w piłkę ze swoim wnuczkiem, w ogóle nosi bluzy ze swoimi cytatami.
Tak,
no ona jest po prostu, to jest taka postać, że legenda. Naprawdę trzeba poznać, więc jakby to musi być, ja liczę, że ten seans będzie wyprzedany i potem tak. po prostu będzie tylko na online i mam nadzieję, że on będzie oglądany jednym z najchętniej, bo to jest no, absolutnie portret, który trzeba zobaczyć.
Koniecznie. I też ten film jest o tyle spoko, że tak jak te bibliotekarki, rzeczywiście trochę taki bummer. W sensie ważny, ale bardziej ta nuta taka delikatnie dołująca tam jednak wybrzmiewa bardziej. To Jane Elliot daje, mimo że jest o tych częściowo o tych samych problemach, to daje bardziej takiego powera i jest ta nutka nadziei, nie? Czy my jeszcze o Stanach Zjednoczonych Ameryki jeden film teraz obgadamy, a potem już porzucimy
tak,
ten...
porzućmy Stany. Wyjdźmy tak. poza.
Dobra, no to...
Musimy chyba przyspieszyć, bo będziemy tutaj gadać chyba z półtora godziny o tych filmach.
Dobra, tu szybciutko jeszcze obejrzyłyśmy obie film o Merle Matlin.
Tak.
Czyli jedynej głuchej aktorce, która dostała Oscara.
I to w 87 roku, słuchajcie.
I ja nie wiedziałam o niej.
Ja absolutnie też nie wiedziałam.
I dla mnie ten film był naprawdę otwierający oczy na taki świat, o którym na co dzień nie myślę, bo nie mam w najbliższym otoczeniu swoim osób głuchych. I naprawdę ten film tak świetnie pokazuje ten świat i to, że też jest on... Że ten świat osób głuchych jest też zróżnicowany, że To było niesamowite, że Marley Matlin po prostu dostając tego Oscara i grając tą swoją przełomową rolę w filmie Dzieci Gorszego Boga, nagle automatycznie stała się taką rzeczniczką osób głuchych, a potem też poprzez jej różne wybory okazało się, że no ona jednak nie reprezentuje wszystkich tych osób, nie? No jakby właściwie oczywiste, że jedna osoba nie może reprezentować wszystkich i że zawsze będzie jakaś część wspólna idei, o które walczy, ale że można się też w tym jakoś różnić. Więc super ten film pokazuje, jak ta społeczność też jest różnorodna, jakie problemy ją spotykają, ale też jakie mają ciekawy inny sposób komunikacji, nie?
Tak. To jest w ogóle niesamowite, bo nie dość, że ja też jakby zmierzyłam się z jakimś takim swoim uprzywilejowaniem, oglądając ten dokument, że absolutnie nic nie wiem o osobach głuchych. Nie ma osoby głuchej w moim otoczeniu i to, że ja w ogóle nie wiedziałam, że osoba głucha została nagrodzona Oscarem i że to kobieta. Więc sobie tak pomyślałam, no czek, nie? W ogóle.
I potem w ogóle przecież niedawno dostał też aktor głuchy Oscara za film Koda. I przecież to było niedawno, bo tę nagrodę wręczała Lady Gaga z Elizabeth Taylor i ja pamiętam ze swoich mediów społecznościowych, że bardzo dużo się mówiło o tym momencie właśnie wręczania nagrody i jak Lady Gaga się super sprawdziła jako towarzyszka Liz Taylor i że z takim wdziękiem jakby razem tą nagrodę wręczyły, a nie miałam pojęcia, komu ją wręczyły.
Czy ktoś wtedy wspomniał o Marlene Matlin?
No.
No, nie sądzę. No więc dla mnie, jak oglądałam ten dokument, tam pada takie zdanie, że, bo oczywiście to jest też jakby to, z czym ona się zmierzyła, jakby odpowiadając i będąc w centrum tej uwagi, to jakby te przekonania i stereotypy, które miały osoby wywiadujące ją na przykład, a propos osób głuchych. No i jedno z takich pytań było, że jak ty sobie dajesz radę, że przecież to całe zamieszanie, a ty jesteś w tym, przebywasz ciągle w tej ciszy. A ona mówi, że jakby nic gorszego w ogóle nie można powiedzieć, że i to przekonanie, że my jako osoby głuche jakby żyjemy w takiej ciszy, że ja myślę, że jestem bardzo głośną osobą, że jestem w ogóle bardzo ekspresyjna, że w ogóle ja czuję, że ja wcale nie żyję w żadnej ciszy, że w ogóle my inaczej pojmujemy ciszę, że co to jest. Ja sobie pomyślałam, Boże, jakie w ogóle głupie przekonanie, że ja też bym miała takie przekonanie, że też sobie o tym pomyślałam, że dopiero jakby to zderzenie pokazuje, że ja też sobie myślałam o tej jakby takiej, że jak sobie myślę, że nie wyobrażam sobie być głucha, bo to jest takie życie w ciszy. I sobie pomyślałam, Jezu, jakie w ogóle, jakie głupie przekonania mam w swojej głowie, jakby w ogóle.
Że one nie mają języka i tak dalej. One mają właśnie super, mają ileś języków w ogóle, nie? Ale też moim zdaniem jest to mocno film o komunikacji.
Tak.
I bardzo to było dla mnie ciekawe, że inaczej można doświadczać świata, nie?
Tak.
Dobra, może tylko no tyle, i to też żeby już nie zdradzać za dużo.
Tak, no i też w ogóle sama ta kwestia reprezentacji, sile i jakby oczekiwania wobec tej reprezentacji, no jest dużo jakiegoś takiego też poziomu meta w tym filmie i to jest no
i naprawdę fajnie zrealizowane, nie? Z taką czułością też. Fajne jest to, że bardzo dużo w tym filmie jest języka migowego, amerykańskiego, więc że to też jest jakieś takie dla nas osób słyszących pokazanie, okej, to teraz wy przez chwilę zobaczcie, jak to jest, nie? Bardzo polecam. Super zrealizowany film.
Świetny.
I niesamowita w ogóle postać Marley Matlin.
Tak, koniecznie dodajcie na swoją listę.
Dobra, to teraz już zostawmy Stany Zjednoczone.
Idźmy już stamtąd.
Ameryki, idźmy stamtąd, bo tam naprawdę po prostu jest ciężko. To co jeszcze, Agnieszko, byś chciała opowiedzieć? Jaki film polecić?
No ja mogę polecić ten film, po którym my będziemy się spotykać i rozmawiać z reżyserką, czyli z Motan, czyli Wyznania Pieprzyka. I ja tak bardzo krótko, bo absolutnie nie chcę tutaj zdradzać, bo to jest, no myślę, że tutaj można zaspoilerować i zniszczyć tą przyjemność oglądania, ale generalnie no nie zaspoileruję tego, co jest jakby w takim podstawowym opisie filmu, kiedy będziecie sobie przeglądać program, no bo nasza bohaterka studiowała w Polsce, jest filmowczynią, jest aspirującą reżyserką, która chce zrealizować swój film. No i po studiach w Polsce wyjeżdża do Chin na Nowy Rok, wraca na chwilę w swoje rodzinne strony, no i tam mierzy się w ogóle no, z oczekiwaniami rodziny i tego, co powinna zrobić jako córka, jak powinna się zachować, o czym już powinna myśleć. No, część tych oczekiwań możemy my znać z naszego polskiego poletka, czyli no, powinnaś założyć rodzinę, powinnaś już wyjść za mąż, powinnaś się zająć rodzicami, no ale w tej chińskiej kulturze ta opieka i oddanie tego, co dostałeś dostałaś od rodziców, no jest bardzo silne, że po prostu musisz trochę spłacić ten dług wobec rodziny, utrzymywać ją i być jakimś takim no bardzo dużym wsparciem, że teraz to jest twoja kolej. No i ona oczywiście mierzy się z tym jakby na co ona chce robić w swoim życiu i jaki ma na nie pomysł versus to, czego oczekuje rodzina, która jest bardzo liczna. No i okazuje się, że ona w kulturze tej chińskiej no bardzo jakby gdzieś tam znamienne jest też czytanie z twarzy, jakaś taka symbolika. No i ona ma pieprzyk na chyba lewym, czy nie wiem, prawym policzku, no w każdym razie ma pieprzyk na policzku. No i okazuje się, że no ten pieprzyk jest pod oczami, więc no ona nie patrzy w górę gdzieś tam, tylko w dół, więc no ten pieprzyk powinien być usunięty, no bo to jest w ogóle no źle wróży, może być tylko przyczynkiem do jakichś złych rzeczy, które ją spotkają, no i ona po prostu musi tą klątwę z siebie zdjąć przez usunięcie tego pieprzyka. Jakby ona też, ten film jest jakby z takiej pozycji też tej kamery, widzimy jakby jej świat poprzez kamerę, którą ona jakby nosi ze sobą w różnych sytuacjach życia, podczas kłótni z rodzicami, podczas obserwując kłótnie jej rodziców, podczas jej podróży z chłopakiem, w którym jest takim situationshipie dziwnym, w dziwnej relacji, i też ona wykorzystuje do tej opowieści takie elementy z filmu animowanego zrealizowane różnymi technikami. Więc ten komentarz też czasami jest takiego animowanego offu, że tak powiem. I tak wchodzi trochę, nadając taki trochę inny komentarz jej, nie tylko poprzez to, gdzie jest ta kamera i kogo obserwuje, ale też co ona chce wyciągnąć z tej historii. Więc no myślę, że bardzo fajnie, żebyście pojawili się na tym filmie, kiedy my będziemy sobie potem rozmawiać z reżyserką. Nie wiem, ile razy on będzie grany, ale no na pewno warto go zobaczyć, żeby też no, wyjść też spoza takiego europocentrycznego patrzenia na rzeczywistość, ale też zobaczyć te momenty wspólne, jeżeli chodzi o takie kulturowe oczekiwania i też to zderzenie pokoleniowe i też nie dawanie się tej presji i też taką walkę o to, co ja chcę robić w swoim życiu. Więc ja bardzo polecam.
No super, bardzo mnie teraz zaintrygowałaś. No. Jeszcze przede mną ten sens, ale no, myślę, że będzie rzeczywiście mega ciekawie. I tak sobie pomyślałam, że mam też taki film, który obejrzałam, który może częściowo jakby jest podobny w takim sensie realizacyjnym, bo też obejrzałam film, w którym były fragmenty tego jakby historii opowiedziane za pomocą animacji. I to był film Lis i Różowy Księżyc, który opowiada historię Sorai, która ma 16 lat w momencie, jak się zaczyna ten film, jest Afganką. Poznajemy ją w momencie, kiedy próbuje się razem z rodziną przedostać z Turcji do Grecji. No, czyli jak się domyślacie, jest to film o, właśnie a propos tytułu, motywu przewodniego festiwalu, o poszukiwaniu po prostu spokoju, poszukiwaniu bezpieczeństwa i o poszukiwaniu jakiegoś nowego miejsca dla siebie, żeby stworzyć bezpieczne życie. Bardzo jest ciekawy ten film właśnie pod kątem realizacyjnym, bo powstał na przestrzeni 5 lat. Soraya go nagrywała 2 telefonami. Śledzimy właśnie tą jej drogę do Europy. Jest w międzyczasie rozdzielona z rodzicami, wychodzi za mąż, ma przemocowego męża, pracuje, chce się dostać do mamy swojej, do Austrii. Cały ten film jest jakby też oparty o taką metaforę to play a game, to znaczy w języku uchodźców czy imigrantów to play a game to jest podejmować próbę właśnie przekroczenia granicy bez, na przykład bez dokumentów, i ta metafora grania w grę, playing games with my life, jakby jest tutaj pokazana na różne ciekawe sposoby. Może tyle, powiem i zachęcę, bo naprawdę naprawdę warto to zobaczyć i zobaczyć tą historię Sorai. To jedno, spoza tego właśnie, tak jak mówisz, europocentrycznego świata. I to od razu jeszcze dam drugie, spoza Europy, bo przyznam, że obejrzałam te bibliotekarki i potem miałam takie, dobra, muszę uciec z USA. I włączyłam sobie taki film Córki lasu. I on jest o mykolożkach w Meksyku, które zbierają tradycyjną wiedzę o grzybach i które też zbierają taką wiedzę o nazwach tych grzybów, o tym, gdzie je zbierać. To jest taka wiedza przekazywana międzypokoleniowo. Właśnie jest też połączone te wymierające gatunki grzybów, bo oczywiście deforestacja i w ogóle nielegalne wycinki drzew, więc te lasy tam w Meksyku, nawet na terenie tych parków narodowych się niestety kurczą. Więc te wymierające gatunki grzybów i wymierające języki rdzenne, bo wszystko zaczyna być wypierane przez język hiszpański. I te postacie właśnie tych mykolożek, które od swoich babci, mam, cioć, tą wiedzę zbierają i przekształcają w ogóle w wiedzę naukową właśnie o grzybach. I piękne ujęcia grzybni oplatającej w ogóle całą wiesz, cały las, całą planetę. Bardzo ładny taki film naukowy, taki można powiedzieć antropologiczny, można powiedzieć dekolonialny, a jednocześnie taki poetycki i te wiesz, pylące grzyby i ta grzybnia pokazana jakby spod ziemi. Fajne, bardzo, bardzo ładne i w ogóle taki inny trochę klimat w tym filmie, troszeczkę magiczny. I jak już o magii mówię, to jeszcze wrzucę na koniec Wiedźmy.
Jezu, to jest film, który nas podzielił. Ja obejrzałam pół i się poddałam.
No jest rzeczywiście...
Bo sobie pomyślałam, Wiedźmy. Temat dla mnie, jadę z tym.
No.
Ale no, nie dość, że jest to o artystkach, muzyczkach, które no, lubują się w muzyce metalowej, więc no ja niestety, możecie mnie teraz hejtować, ja po prostu nie mogę znieść muzyki metalowej. Po prostu we mnie to budzi fizyczny ból. Naprawdę. I dla mnie też forma podania tego dokumentu jest taką formą, której ja akurat nie lubię w dokumencie, czyli że jest inscenizowana jakaś, odgrywana jakaś taka sytuacja, która ma być metaforą. I to albo się podoba, albo nie. Mi się to akurat bardzo nie podoba, więc ty musisz powiedzieć więcej.
No bo ja właśnie akurat poszłam w to. I poszłam kompletnie w to, stwierdziłam, dobra, no jak mam to obejrzeć, to jakby muszę po prostu kupić te metafory, bo ten film jest bardzo właśnie witchy. Sam ten wątek po prostu muzyki metalowej też jest metaforą. Jakby tak. Ja go potraktowałam właśnie jako taką, taki performance bardziej niż doznania muzyczne, jakby tutaj jakby dla mnie zeszły na drugi plan. Bardziej jakby ta teatralność w ogóle koncertu metalowego, te stroje, te dźwięki właśnie takie, no ten krzyk, wyrażanie gniewu, takie ten krzyk, śpiew jakby na granicy też w ogóle imitowania wymiotów. To wszystko stwierdziłam, że no bardzo pasuje w ogóle do feminizmu, żeby po prostu właśnie wyrazić te emocje, które nam często towarzyszą. No i te, jak mówisz, ta rama jakby narracyjna samego dokumentu, czyli mamy tam do czynienia z takim inscenizowanym procesem czarownic, gdzie one właśnie te trzy członkinie zespołu metalowego siedzą jako oskarżone i występuje przeciwko lub w ich obronie lokalna społeczność i one czekają jakby na wyrok, czy zostaną spalone na stosie, czy nie. Dla mnie to było ciekawe, ja sobie w to poszłam i to z przyjemnością obejrzałam. I fajne były dla mnie te wszystkie wątki właśnie tego, co one próbują za pomocą tego swojego też eksperymentu, powiedziałabym, zrobić i przekazać. Ciekawe były wszystkie te wątki, kiedy ich feminizm nie był brany na poważnie, na przykład ze względu na to, że posługują się nagością na scenie i że z tego powodu były dyskredytowane. I w ogóle wszystkie te sposoby, na jakie były atakowane. Dla mnie to też była jakaś taka metafora tego, za co jest atakowany feminizm, nie? Czyli to na przykład, że nie są prawdziwymi muzyczkami, tylko nauczyły się muzyki od zera, żeby zrobić ten projekt, więc jakby tutaj wątki, ten motyw artystyczny w ogóle nie reprezentują sobą wysokiego kunsztu, tak, muzycznego. A właśnie, kurde, no, ważniejsze jest to, co próbują powiedzieć, to, że próbują tą zdominowaną przez mężczyzn scenę muzyki metalowej jakoś przełamać. No i ciekawe właśnie, najciekawsze było dla mnie to, za co są krytykowane i to, że, bo tam pada coś takiego, że no świecą cyckami, a nazywają się feministkami i chodzi o to, żeby każdą ich krytykę można było zbyć jako szowinistyczny gatekeeping. Mhm. Że to są jakieś takie ciekawe mechanizmy, no tego, jak te narracje w ogóle, jak w ogóle poszukiwać jakiegoś takiego porozumienia, nie? Jak te narracje łatwo odwrócić, krytyczne, żeby komuś zakneblować usta. Dla mnie to wszystko było super ciekawe w tym filmie. No i też był właśnie taki bardzo witchy, magiczny w pewnym sensie, bardziej teatralny, ale był też o przyjaźni między tymi dziewczynami.
No, no myślę, że trzeba po prostu trochę też kupić te konwencje.
No na pewno.
Więc mi akurat nie siadło, ale jak słyszycie, Kasi bardzo.
Zmierzając takie coś innego. Zmierzając ku
dobre, nie za słodkie. No. Słuchaj, zmierzając ku końcowi, to ja bym jeszcze chciała powiedzieć na szybciutko kilka tytułów, które ja mam na swojej liście i dobra, które na pewno będę chciała zobaczyć.
Dajesz.
Bo myślę, że warto, żeby też nie umknęły, bo już nie będziemy opowiadać wszystkiego, żeby tutaj trochę suspens, ale może ktoś na przykład chciałby nasze typy jeszcze znać.
Dobra.
No to my na pewno miałyśmy jeszcze na swojej liście, bo w programie jak zwykle jest dużo takich feministycznych tytułów.
No to chyba bez zdziwienia, że opowiedziałyśmy wam same filmy, w których albo są bohaterkami głównymi kobiety, albo feminizm się pojawia, albo zrealizowały go kobiety.
Tak, no to na przykład jest taki film Ślady, które to jest takim filmowym studium solidarności kobiet, skupiające się właśnie na odkrywaniu śladach ich hair story. I tutaj mamy w centrum aktywistkę Irynę Dołan, która właśnie dokumentuje hair story tych kobiet, więc jeżeli chcecie wyjść też poza amerykańsko-centryczne historie, które warto oczywiście oglądać, no to to jest na pewno jeden z takich moich typów na festiwal. Jest też taki film Moje dziecko, który pokazuje bardzo silne pragnienie macierzyństwa i presję otoczenia, która skłania naszą bohaterkę do udawania do tego, że jest w ciąży i tego, jak ta skomplikowana mistyfikacja wymyka się spod kontroli. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Ja jeszcze mam na swojej liście Uciszone, czyli to jest taka opowieść o tym, co dalej z ruchem mitu. Z czym zmagają się kobiety, które zostały, nadal zmagają się z zapisami o zniesławienie. Więc to myślę, że bardzo ważna kwestia związana z tym, żeby gdzieś tam po prostu zobaczyć taką już bardziej zaktualizowaną perspektywę na ten ruch i co się z nim dzieje w 2026 roku. No i też mam na liście taką portret Barbara Forever, czyli taki portret, który po prostu przygląda się twórczości Barbary Hammer, pionierskiej queerowej artystki eksperymentalnej, który wykorzystuje ten film bardzo dużo też zapisków, archiwa, listy i głos samej artystki, więc jest to też taki ważny ślad, jeżeli chodzi o kino queerowe i kolejne pokolenia twórczyń queerowych, które czerpały z tej Barbary Hammer, więc to ja na pewno będę chciała zobaczyć. I na liście mam jeszcze, uwaga, co ukrywa Elon Musk.
O Boże.
Bo ja oczywiście muszę
jednak
się dowiedzieć.
Musisz wrócić tam do tych Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, no trochę
Ameryki.
Wrócę, no co mam zrobić. No i ja mam jeszcze, słuchaj, na liście Wyznania szwedzkiego mężczyzny. Bo oczywiście wszystkie takie też spojrzenia feministyczne na mężczyzn na żywo tutaj interesują. No i żeby tutaj nie zdradzać za dużo, no to mamy tutaj obraz szwedzkiego samotnego ojca i feministy, który udaje się na konserwatywny męski zjazd w Danii.
Nice.
Więc ja myślę, że to będzie
interesting.
Interesting. Więc to jest tylko naprawdę ułamek z 59 filmów, które będziecie mogli zobaczyć w Poznaniu i w innych miastach. Pewnie będzie w Warszawie trochę więcej tych filmów. Więc słuchajcie, no...
Marsz do kina.
Marsz do kina, bo kino to jest wspaniała przestrzeń, tak jak biblioteki, tak kino jest magiczne. Można się spotkać, podyskutować, zanurzyć się w innych perspektywach, poszerzyć swoje. No my już tutaj nagadałyśmy przez godzinę tyle. Ale chyba nie musimy Was bardziej zachęcać.
No nie, idźcie do kina i ćwiczcie mięśnie empatii za pomocą filmu dokumentalnego.
Tak, i jeżeli nas nie uratuje miłość, to na pewno sprawiedliwość.
Pa!
Pa!
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.